Pierwsza Królewska, 14 rozdział, werset 21. Aber. Zaczniemy od Hebrajczyków. Przeczytamy Hebrajczyków. Dlatego, że dzisiejsze kazanie, choć z Pierwszej Królewskiej, ale to nie nic dziwnego, jest o nas i o naszym życiu, o tym, jak powinniśmy, o dwóch kwestiach naszego życia. Ewa, możesz włączyć pierwszy slajd. 4:14, bo o tym będą urywki. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się, i zwróćcie uwagę na to słowo, mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty opowiadasz nam o tym, co się wydarzyło w historii. Co więcej, Ty interpretujesz nam te wydarzenia, które miały miejsce. A wszystko ku temu, aby nas zbudować, aby nas zachęcić, aby nas przestrzec. Prosimy o Boże, aby to słowo, które przecież nie jest jedynie intelektualną jakąś przesłanką, jakimś abstrakcyjnym, intelektualnym, bezsilnym pouczeniem, ale wręcz odwrotnie. Twoje słowo jest mocą ku zbawieniu, jest mocą, która sprawia, że czytając, iż rozumiejąc, Twój Duch w nas działa i przemienia nas na Twój obraz, Panie Jezu. Prosimy teraz, zechciej być dla nas naszą zachętą, naszym wsparciem. Amen. Słuchajcie, to, co wydarzyło się w historii Izraela, jak wiemy, to, co nam zostało przekazane, zostało nam przekazane po to, aby nas zachęcić w wierze, po to, aby te historie, które tam się wydarzyły, były dla nas zachętą i zbudowaniem wierzy. Także zwróciliście pewnie uwagę w pierwszym czytaniu dzisiejszym z Księgi Jeremiasza o dwóch drogach, czy dwóch ludziach, dwóch osobach. Jedna ufała, jedna ta pierwsza nie ufała, druga ufała Panu. Tak więc i w dzisiejszych historiach będą dwie rzeczy, czy dwa aspekty z tego, co się wydarzyło, co zostało zapisane w Pierwszych Królewskich. Dwa aspekty. Jakie to są dwa aspekty? Dwa aspekty, które są bardzo integralną częścią naszego życia. Po pierwsze, nawrócenie. Słuchajcie, musimy się nawracać, czy musimy być nawracalni. Tak więc pytanie przed nami będzie, kiedy ostatni raz się nawróciłeś? Kiedy ostatni raz przeprosiłeś? I będziemy mieli przypadki czy opisy tego, co to znaczy nawrócenie, jak to nawrócenie powinno wyglądać. Tak więc pierwsza integralna, ponieważ jesteśmy grzesznikami, to zrozumiałe jest, że musimy się nawracać. Nie tylko dzieci powinny się nawracać i przepraszać, tak szkolimy dzieci, ale również my, stare konie, jak najbardziej wypada i nam być nawracalnymi i przepraszać. Druga rzecz, o której będzie mowa w tych urywkach, to będzie mowa o zaufaniu Bogu. Czy ufamy Bogu, czy składamy naszą nadzieję w Nim? I oczywiście zaraz będzie, słuchajcie, to nie jest abstrakcja, to czy składamy naszą nadzieję w Nim, ale momentalnie nasze życie zdradzi to, czy rzeczywiście składamy naszą nadzieję w Nim. I oczywiście pierwsza rzecz, co robimy z naszym czasem, co robimy z niedzielą, co robimy z naszymi pieniędzmi. Jest cała seria pytań, momentalnych, prostych pytań, które odpowie na pytanie, komu ufam, kto jest moją nadzieją, gdzie się uciekam w momencie, kiedy pojawi się sytuacja kryzysowa, co wtedy robię. Tak więc te dwie rzeczy, które widzimy również w tym urywku, zwłaszcza w 16 wersecie, to jest z nadzieją spojrzeć w kierunku nieba i po drugie nawrócić się, liczyć na miłosierdzie i zmiłowanie Boże. Jak już powiedziałem, służymy temu samemu Bogu. Bóg z pierwszej królewskiej nie jest innym Bogiem, ale jest tym samym Bogiem, który sądzi, ale jest Bogiem, jak zauważymy, który przede wszystkim jest bogaty w miłosierdzie. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o szerszą nieco perspektywę, dlatego że dzisiaj będzie trochę mowa o Egipcie i Egipcjanach. Pierwsze pytanie, kim byli Filistyńczycy? Jakbyście wstukali w Wikipedię, tudzież poczytali Jordana, czy Lightharta, czy innych. Filistyńczycy najprawdopodobniej byli Egipcjanami. To byli Egipcjanie. A już na pewno byli typem Egipcjan. To już nie ulega żadnej wątpliwości. I teraz, kiedy zadamy sobie pytanie, w jaki sposób Bóg ustanowił Izraela? Izrael, państwo Izrael. Ustanowił w taki sposób, iż pokonał Egipcjan. W jaki sposób pokonał Egipcjan? No, oczywiście przez plagi, przez sądy, które spadły na Egipt. Czyli Bóg ustanowił Izraela, pokonując Egipcjan. Bóg ustanowił również Królestwo Izraela, Zjednoczone Królestwo, w jaki sposób, po tym jak już wprowadził, pamiętacie, Bóg wprowadził Izraela do Ziemi Obiecanej, był okres sędziów, później zapragnęli króla i pojawiło się Zjednoczone Królestwo. W jaki sposób ono się pojawiło? I słuchajcie, w podobny sposób Bóg ustanowił królestwo, pokonując Filistyńczyków, czyli pokonując Egipt. Pamiętacie, kiedy to się wydarzyło? Kiedy Arka dostała się do niewoli egipskiej, do niewoli filistyńskiej. Co się stało? Oczywiście nie chcieli Filistyńczycy oddać Arki, aż do momentu, kiedy pojawiły się plagi. Pojawiły się plagi. Jakie to były plagi? Jak pamiętacie, może Biblia Gdańska wyraża to wrzody zadnicy. Wrzody zadnicy. No, sorry. Ale pojawiły się plagi, no i później już wręcz ochotnie Filistyńczycy ją oddali, Arkę oddali. Pamiętacie, że oddali ją wraz ze złotem. I to jest dość istotny aspekt. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Izraelczycy wychodzili z Egiptu, to ograbili Egipt ze złota. Podobnie kiedy Arka powraca po niewoli filistyńskiej, wraca ze złotem. Tak więc Dawid pokonuje Filistyńczyków, którzy w zasadzie znikają już na dobre potem. Zostaje królem nad Judą. Najpierw, pamiętacie ile lat rządzi nad Judą, samą Judą? 7 lat, 7,5 roku. Potem zostaje królem całego Izraela. Czyli pokonuje Egipcjan, królestwo jednoczy i następnie jest zbudowanie świątyni, którą jego syn zbuduje. I pamiętacie, Salomon wybudował świątynię, ale później zgrzeszył i grzech powoduje śmierć, a śmierć to rozdarcie, rozdwojenie, tak jak szaty się rozdziera w żałobie, tak to miało miejsce. Później przychodzi jeszcze syn Salomona, Rehabeam, wychowanek wygód i rozkoszy dworu Salomona i zachowuje się w jaki sposób? W taki sposób, jak został wyuczony na dworze swojego ojca. Nie chce się nawrócić i zobaczcie, co się dzieje. 14 rozdział pierwszej królewskiej, strona 388. Ewa, możesz przesunąć. I mamy. Co się dzieje za Rebeka? Ale wiecie, ja bym był trochę młodszy, bym się podobnie dzisiaj zachowywał, także tylko mnie jakieś konwenanse hamują. 22 do 24 wersetu. Także Judejczycy, i to jest za króla Rehabeama, czynili to, co jest złe w oczach Pana i pobudzali go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali, bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Czyli Rehabeam był, że tak powiem, lepszy od swojego ojca Salomona. Również oni wznosili sobie świątynki na wzgórzach i supy i aszery na każdym wzniesieniu i pod każdym zielonym drzewem. Byli także w tym kraju uprawiający nierząd kultowy. Popełniali więc wszystkie te obrzydliwości narodów, które Pan wygnał przed synami izraelskimi. Uprawiający nierząd kultowy to Sodomczycy, dosłownie i w przenośni. Biblia Gdańska w taki sposób to ocenia. Słuchajcie, zanim zaczniemy sądzić te czasy, powiedzieć, o ludzie, ale tam było źle. Słuchajcie, my żeśmy już osiągnęli ten etap, w sensie w naszej kulturze, dlatego że i u nas w wielu kościołach dokładnie tego typu rzeczy się dzieją, czy tego typu niemoralność ma miejsce. Tak więc przychodzi Rehabeam i ma okazję się nawrócić, ale nawraca się? Nie nawraca się. Co więcej, brnie, jak widzimy, jeszcze bardziej w grzechy swojego ojca. I słuchajcie, jaki będzie teraz skutek grzechu, czy skutek nienawrócenia Rehabeama? Miał 5 lat na nawrócenie. Nie nawraca się, czyli pierwsza rzecz, która się wydarzyła, to królestwo się rozpada, następuje śmierć. Czyli tak jak Dawid zjednoczył królestwo, tak królestwo teraz się rozpadnie. Następnie Szyszak, król egipski, przychodzi i ograbia Jerozolimę. Zobaczcie, 25 werset. W 5 roku panowania Rehabeama najechał na Jeruzalem Szyszak, król egipski. I zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby domu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też wszystkie złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Tak więc przychodzi król egipski i ograbia świątynię. Co to znaczy? Oczywiście królestwo się rozpada. Szyszak zniewala ziemię. Czyli powrót do niewoli egipskiej i następnie świątynia zostaje ograbiona ze złota, czyli złoto wraca z powrotem do Egiptu. W drugiej księdze Kronik czytamy, w 5 roku panowania Rehabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że sprzeniewierzyli się Panu. Zdarzyło się. Wydaje się, że po prostu wydarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem. I oczywiście to nie był przypadek, ale to było zrządzenie Pana, to był sąd, który on wylał na Jerozolimę. Tak więc chwała odeszła, faraon przyszedł, ograbił świątynię, chwała odeszła. Pamiętajmy, świątynia to widzialny znak Bożej obecności pośrodku ludu. Jeżeli lud trwa przy Bogu, świątynia prosperuje. Jeżeli odstępuje od swojego Boga, świątynia upada. W drugiej kronik mamy dodatkową informację. Nie wiem, czy to jest kolejny slajd, Ewa, jakbyś mogła. W drugiej Księdze Kronik mamy nieco więcej informacji na tym, co do tego, co o tym, co miało miejsce. Druga Kronik, piąty. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich, tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, to też i ja was porzuciłem i wydałem w rękę Szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli, Pan jest sprawiedliwy. Coś nerwowy dzień, ogólnie rzecz biorąc. Kiedy pojawiło się słowo od Pana? Słowo od Pana pojawiło się w momencie, kiedy Szyszak jeszcze nie zdobył Jerozolimy. Wojska Szyszaka są pod Jerozolimą, wtedy dopiero Rehabeam, książęta przychodzą i wyznają swój grzech przed Bogiem. I w jaki sposób to czynią? Zwróćcie uwagę. Czynią to w taki sposób, iż stwierdzają i rzekli, Pan jest sprawiedliwy. Słuchajcie, prawdziwe nawrócenie, jeżeli my się nawracamy, jeżeli widzimy swój grzech, jeżeli widzimy swoją niedolę, to pierwsza rzecz, czy pierwsza charakterystyka naszego nawrócenia będzie nieużalanie się nad sobą samym, nie użalanie się nad naszą własną rozpaczliwą sytuacją, ale nasza pierwsza reakcja, cecha charakterystyczna, pierwsza naszego nawrócenia, prawdziwego nawrócenia, jest wyznanie i przyznanie, że Bóg jest sprawiedliwy. Boże, Twoje wyroki są sprawiedliwe. Panie, doprawdy to, co robisz, robisz słuszną rzecz, gdyż doprawdy to nam się należy. Ty jesteś sprawiedliwy i Twoje wyroki są sprawiedliwe. Czyli nawrócenie wyznaje, że to Pan jest sprawiedliwy, a nie my jesteśmy dotknięci niesprawiedliwie przez los. Teraz zobaczcie, ciekawe jest siódmy werset. Gdy Pan widział. Słuchajcie, nasz Pan nie jest ani ślepy, ani głuchy. W momencie, kiedy Jego lud nawraca się, kiedy Jego lud woła do Niego, Pan widzi i momentalnie zaprowadza swoje miłosierdzie. Pan widzi i okazuje łaskę. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło Szemajasza słowo Pana do tej treści, ponieważ się ukorzyli, nie wytracę ich, lecz wkrótce ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć Królestwom Ziemskim. Proszę, to jest opcja i to jest ten sąd. Sąd jest taki, że będziecie służyć Królestwom Ziemskim. Zobaczycie, kto okaże się lepszym władcą. Władcy ziemscy, czy też Pan, którym wzgardziliście. Tak więc niech to dla was będzie lekcją. Po śmierci Rehabeama władzę objął jego syn Abijam. Ciekawe jest to, że pierwsza królewska nazywa go Abijam, czyli moim ojcem jest Jam, czyli jakieś miejscowe bóstwo. Pierwsza królewska nie widzi nic dobrego w Abijamie. Druga kronik, jak za chwilę zobaczymy, nazywa go Abiaszem. Moim panem, moim ojcem jest Jahwe. Abijam obejmuje władzę i pamiętajmy, że kiedy mówimy o Judzie, mówimy o Bożym Narodzeniu, mówimy o Betlejem, mówimy o linii Mesjasza, czyli mówimy o linii Jezusa. Jak się okazuje, że Abijam był jeszcze gorszy od swojego ojca, ale jego grzech jednak nie powstrzyma dzieła Bożego. Bóg pozostaje wierny swojemu przyjacielowi Dawidowi. Zobaczcie trzeci werset, 15:3. Abijam, o nim mowa, popełniał wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze, oddane Panu Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca, lecz przez wzgląd na Dawida pozwolił Pan świecić jego pochodni w Jeruzalemie, wzbudzając mu syna jako następcę i pozwalając ostać się Jeruzalemowi. Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetyjczykiem. Oczywiście cechą charakterystyczną Dawida było to, iż Dawid się nawracał, podczas gdy Abijam nie bardzo. Abijam postępuje według grzechów Absaloma, jak widzimy w tym urywku. Żona jego ojca staje się jego żoną najprawdopodobniej, czyli coś, czego Biblia kategorycznie, jednoznacznie zabraniała, najprawdopodobniej Abijam czynił. Druga kronik rzuca odrobinę pozytywnego światła na Abijama przy okazji wojny z Jeroboamem. Jak już powiedziałem, księga używa imienia Abiasz. Przeczytajmy może odezwę Abiasza przed bitwą z Jeroboamem. 13 rozdział, werset od 4 do 12. Wtedy Abiasz stanął na szczycie góry Semaraim, na pogórze Efraimskim i zawołał: słuchajcie mnie, Jeroboamie i wszyscy Izraelici, czy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela oddał władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy Dawidowi i jego potomkom na podstawie trwałego przymierza? Tymczasem powstał Jeroboam, syn Nebata, sługa Salomona, syna Dawidowego, i zbuntował się przeciwko swojemu panu. I skupili się wokół niego mężowie próżni Nicponie i zyskali przewagę nad Rehabeamem, synem Salomona. Bo Rehabeam był jeszcze młody i nieśmiały i nie mógł się oprzeć. Im oprzeć. Słuchajcie, to nie zupełnie jest prawda, dlatego że Jeroboam wcale nie był jakimś Nicponiem, ale wręcz odwrotnie, jeżeli pamiętacie, Jeroboam, powołany przez Boga z Egiptu, został pobłogosławiony przez proroka. I jeśli Jeroboam by ufał Bogu, uzyskałby błogosławieństwo od Boga. I słuchajcie, następnie ma miejsce wielka bitwa. Abiasz przemawia. W trakcie, kiedy on przemawia, Jeroboam zostawia pułapkę, zasadzkę na Judejczyków. I zobaczcie 14 werset, druga kronik, 13-14. Gdy się Judejczycy obejrzeli, znaleźli się w boju z przodu i z tyłu i zaczęli więc wołać do Pana, a kapłani zadali w trąby. Tak więc Trzabijan rzeczywiście był oddany i nawracalny, trudno powiedzieć. Na pewno teologię w miarę miał poukładaną, ale nie ulega wątpliwości, że Juda w opresji, kiedy zobaczyli zasadzkę, zaczęli wołać do Pana, a kapłani zadali w trąby. I w wersecie 18 mamy interpretację. Tak to zostali wtedy synowie izraelscy upokorzeni, a Judejczycy zyskali przewagę. Dlaczego? Gdyż polegali na Panu Bogu swoich ojców. Tak więc, ponieważ Judejczycy polegali na Bogu swoich ojców, oto Bóg zaprowadził wielkie zwycięstwo dla nich. Abijam bardzo szybko odchodzi ze sceny historii. Pojawia się Asa, jego syn. I teraz jego syn Asa okaże się kimś zupełnie innym od swojego ojca. Wreszcie pojawia się król, jak czytamy, według serca Dawidowego. Asa, 1 Królewska 15:11. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. I teraz co uczynił? Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Tak więc pojawia się król według serca Dawida, odwraca się od grzechów swoich ojców, nawet swoją matkę czy babkę, pozbawił godności królowej matki i króluje 41 lat. Słuchajcie, na jedną zwróćcie uwagę. Na południu teraz mamy Asę, który zaczął panowanie w Judzie. Na północy w tym samym czasie mamy Jeroboama, Nadaba, Baszę, Elę, Zimriego, Omriego, jeszcze Achab zacznie królować. Czyli mamy jednego króla na południu, podczas gdy w tym czasie mamy 7 królów na północy. I teraz dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że pamiętamy, na południu jest to linia Mesjasza. Czyli na południu królem może zostać tylko ten, kto jest w linii Dawida. Co się dzieje na północy? Na północy jest wolna Amerykanka. Na północy jest wolna Amerykanka. Kto silniejszy, kto kogo jest w stanie zaciukać dosłownie, ten zostaje królem i dlatego mamy 7 królów w tym samym czasie. Asa przeprowadza reformy. Przeprowadza reformy. I teraz co będzie skutkiem tych wielkich reform, które przeprowadza Asa? No i oczywiście pierwszą, możemy się domyśleć, że pierwszą reformą czy rezultatem reformy będzie na nowo pokonanie Egipcjan. I zobaczcie drugą Kronik 14:8. Ewa, nie wiem, jaki tam jest slajd. Kolejny slajd. 17:8. Przeciwko nim wyruszył Zerach, czyli przeciwko Asie, Kuszyta, z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mereszy. Czyli Asa lgnął do Boga. Pojawiają się przeciwnicy. Kto jest przeciwnikami? Przeciwnikami są Egipcjanie i zaczynają i chcą zniszczyć Izrael, chcą zniszczyć Judę. Ale wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Tak więc Asa w konfrontacji z milionową tłuszczą, z milionowym tłumem żołnierzy zwraca się do Boga. Jaka jest reakcja naszego Pana? Pan pobił wtedy kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i kuszyci zaczęli uciekać. I cały opis tej klęski kuszytów czy zwycięstwa Judy znajdujemy w 14 rozdziale drugiej księgi Kronik. Następnie, oczywiście niestety, Asa udaje się z prośbą o pomoc do króla Aramu. Wydaje się, że całkowicie nagle dostaje jakiegoś zaćmienia, amnezji i zwraca się do króla Aramu. Przyszedł i wtedy przychodzi do niego jasnowidz Hanani, który go napomina i napomina go właśnie tymi słowami, które znajdujemy w drugiej księdze Kronik, 16 rozdział, wersety 7 do 8. W tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz Hanani i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim, dlatego wojska króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. I teraz prorok zwraca królowi uwagę na jedną rzecz. Przypomina mu o jednej rzeczy. I słuchajcie, to jest jakaś dziwna amnezja, która niestety i nas często dotyka. Czyżbyśmy zapomnieli tego, co Bóg nam uczynił? Czyżbyśmy tak szybko zapominali te wielkie wyzwolenia, które stały się naszym udziałem z ręki Boga? Prorok mówi: czy kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak, ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w Twoją rękę. I teraz 9 werset. Gdyż Pan... Ewa, jakbyś mogła przerzucić. 9 werset, 16:9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmocnić tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz Ty postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Zobaczcie, Pan wodzi oczyma swymi, czy dosłownie oczy Pana biegną. Bardzo dynamiczny werset. Zapamiętajcie ten werset, gdzie on jest, na przyszłość. Oczy Pana biegną po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz Ty postąpiłeś głupio, no i teraz będziesz miał ciągłe wojny. Słuchajcie, gdzie jest w Biblii powiedziane o oczach? Dużo, dużo ocza, dużej ilości oczu, które się poruszają. Ktoś wie, oprócz Sebastiana? Ezechiel. Pierwszy rozdział. I tam są koła rydwanów, które są wypełnione oczami. I słuchajcie, jeśli chodzi o naszego Pana, nasz Pan widzi, jak żeśmy widzieli to wcześniej, kiedy Rehabeam z książętami się nawrócił, Pan widział i natychmiast zaprowadził swoje zmiłowanie. Tak samo tutaj, postąpiłeś głupio. Dlaczego głupio? Dlatego, że powinieneś był wiedzieć, że tak wygląda rzeczywistość wokół ciebie. Jak wygląda rzeczywistość wokół ciebie? Że ta rzeczywistość jest pełna oczu Pana. Że wszędzie On ma swoich wysłanników, serafów, którzy upewniają się i strzegą tych, którzy w Nim składają swoją nadzieję. Tak więc tak to wygląda naprawdę, Tak wygląda rzeczywistość wokół nas, dlatego nie spolegajmy na sobie samym. I zobaczcie, wtedy Asa, dziwna reakcja, wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza, to jest druga księga Kronik, 16 rozdział, wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość, w tym, no bo pewnie że nazwał go głupim. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt, lecz oto sprawy Asy pierwsze i ostatnie są zapisane w księgach, w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Pamiętajcie, nie chodźcie do lekarzy, nie? Nie o to chodzi, ale chodzi o co? Chodzi o to, że przede wszystkim powinniśmy w naszych próbach i chorobach szukać Pana oprócz lekarzy. I spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania, pogrzebano go w jego grobie. Słuchajcie, chciałbym zakończyć drugą Kronik, 14 rozdział, albo pierwsza królewska jest identycznie brzmiący urywek. Druga Kronik 15-14. Nie, słuchajcie, to jest pierwsza księga królewska, 15-14. Bardzo interesujący werset i na tym zakończymy. Zobaczcie. Identyczny werset w identycznym brzmieniu jest w drugiej Kronik. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Słuchajcie, mówiąc o tym, że ten urywek mówi o naszym życiu, zadajmy sobie pytanie, czy ten werset nie opisuje twojego życia? Czy ten werset nie opisuje mojego życia? Wciąż są jakieś świątynki na wzgórzach, które trzymamy, których nie usunęliśmy. Ale zwróćmy uwagę, że nasz Bóg jest łaskawy. On okazuje nam łaskę. Tak jak ten werset opisuje nasze życie, pytanie, które powinniśmy zadać, ile świątynek na wzgórzach jeszcze u nas pozostało? Ale zobaczcie, mamy takie podkreślenie, że serce Asy było szczere, czyli jednorodnie oddane swojemu Bogu. Słuchajcie, są dwie drogi podejścia do tego wersetu. Jedni odbiorą to jako zachętę, aby pozostawić trochę grzechu i trochę brudu, bo tak może być. Inni natomiast odbiorą to jako łaskawość Boga, i tym większą zachętę, aby odpowiedzieć całym życiem na Jego miłość, z tym większą determinacją, aby Go szukać i Jego pragnąć. Świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, tak nawiasem mówiąc, było powiedziane, że usuną świątynki, a tu jest powiedziane, że nie usuną. To może później, jak ktoś ma... To wyjaśnię, na czym polega ten problem. Jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe swoje życie. Słuchajcie, niech nasze serce będzie jak serce Asy, a nawet więcej, w mocy Ducha, niech nasze serce będzie jak serce prawdziwego Króla Królów, Jezusa, który pokazał, jak właściwie należy panować bez grzechu, abyśmy podobnie jak Asa, ale przede wszystkim jak nasz Pan Jezus Chrystus, byli oddani oddani szczerze Bogu i szczerze Go szukali. Słuchajcie, jest urywek. Jest urywek pierwszej księdze Samuela w 12 rozdziale, gdzie jest powiedziane, wprawdzie zgrzeszyliście przeciwko Bogu, wprawdzie popełniliście całe to zło, lecz przynajmniej nie porzucajcie swojego Boga. Ale, czyli słuchajcie, nie wszystko stracone. To, że szatan chciałby nam powiedzieć, że hej, my byśmy powiedzieli, a o ile nie będę całkowicie wszystko, nie zreformuję całego swojego życia, nie mam co liczyć na Bożą przychylność. No nic z tych rzeczy, dlatego że nasz Pan jest miłosierny, nasz Pan widzi, nasz Pan okazuje zmiłowanie, nasz Pan ocenia i sądzi w taki sposób, iż Jego miłosierdzie przede wszystkim jest widoczne. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty okazujesz miłosierdzie, że Ty objawiasz swoją moc, że Ty nas nie przekreślasz, tak jak nie przekreśliłeś Asy. Nie chcemy, aby to stanowiło jego postępowanie, postępowanie Asy stanowiło dla nas zachęty i przyzwolenia, by grzeszyć, ale wręcz odwrotnie, by tym bardziej lgnąć do Ciebie, trzymać się Ciebie, aby u Ciebie upatrywać wszelkiego poratowania. Amen.